Jeszcze raz pokrótce przypomnę, skąd wzięło się nasze dzisiejsze spotkanie i skąd wzięła się w ogóle inicjatywa Sobót Królowej Polski. Skąd ten pomysł? Otóż myśl zrodzona w prymasie tysiąclecia Stefanie kardynale Wyszyńskim. Już w czasie Wielkiej Nowenny, w czasie trwania Wielkiej Nowenny, prymas zaczął prosić tych, za których odpowiadał przed obliczem Boga, ale również przed historią, aby gromadzili się wokół jasnogórskiej królowej Polski. Nie tylko po to, żeby przygotować się na godne obchody milenium, czyli tysiąclecia chrztu Polski, ale aby gromadzili się w sobotę przed południem, aby dobrze przygotować się na niedzielę. Był taki czas, kiedy rzeczywiście ludzie przygotowywali się do niedzieli. Dlatego, że na święta zawsze człowiek czyni przygotowania. Zawsze było to poprzedzone i sprzątaniem, i myciem, i gotowaniem. Po co? Aby następnego dnia godnie świętować. Co? Taką bardzo prostą rzecz, która na dzień dzisiejszy nie jest wcale przedmiotem wielkiej albo jakiejkolwiek tęsknoty nie tylko ludzi, ale tych, którzy przez sakrament Chrztu Świętego stali się wybrańcami Bożymi. Chodzi o tęsknotę za zmartwychwstanie. Bo niedziela jest cotygodniowym świętowanie zmartwychwstania Pańskiego. A skoro w tajemnicy i mocy sakramentu Chrztu Świętego mamy udział w śmierci Jezusa Chrystusa, co przecież odczuwamy każdego dnia, bo tym samym również mamy udział w Jego zmartwychwstaniu. A więc jest co świętować. Prymas jednak był zdania, że do dobrego świętowania potrzebne jest dobre przygotowanie. Że nie da się świętować bez przygotowania. Nie da się świętować bez wcześniej podjętego wysiłku, aby znaleźć się na takim poziomie, na takim etapie, na takiej wysokości, by stać się człowiekiem takiej jakości, która czyni go sprawnym, nie tylko godnym, ale sprawnym do tego, by mógł świętować. Dlatego sobota nie jest tylko i wyłącznie dniem przeznaczonym na zakupy. Chociaż ostatnimi czasy to nie sobota nawet jest dniem na zakupy, ale dniem na zakupy stał się Dzień Pański. Czyli dzień, w którym człowiek winien świętować, radować się z tego, że Chrystus był umarły, a zmartwychwstał, a my, każdy z nas razem z Nim, to tak bardzo mocno przewartościowało się na dzień dzisiejszy w ludzkiej głowie, że Dzień Pański stał się permanentną niedzielą handlową. To mamy jeszcze w pamięci tego typu doznania, że zawsze drzewiej, kiedy Dzień Pański był dniem wolnym od pracy, to ostatnia niedziela przed, czy to Bożym Narodzeniem, czy przed Wielkanocą, właśnie ze względów czysto praktycznych była niedzielą handlową. Teraz mamy niedzielę handlową każdego tygodnia. Po co? Między innymi po to, żeby przestać tęsknić za niebem, a nieustannie być głodny chleba powszedniego i nie tylko. A więc okazuje się, że nie tylko w latach 50. istniała potrzeba sobór królowej Polski, ale tym bardziej na dzień dzisiejszy wydają się one być niezbędnymi. Dlaczego? Właśnie po to, aby jednak przygotowywać się do niedzieli, do Dnia Pańskiego. I tego szczegółowego, który przychodzi do nas każdego tygodnia, co 7 dni, ale nade wszystko poprzez uczciwe świętowanie niedzieli, aby przygotować się na Dzień Pański, czyli na ten dzień, który będzie dniem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, już nie w pokorze betlejemskiej szopy, ale jako tego, który przyjdzie sądzić, czyli rozliczać żywych i umarłych. Dziękujmy zatem Bogu za wielkiego prymasa Polski, niekoronowanego króla Polaków, za tę świętą inicjatywę, za to Boże natchnienie polegające właśnie na sobotach królowej Polski, które mają za cel, tak jak powiedziałem, nade wszystko przygotować człowieka do godnego, czyli do sprawnego przeżywania tajemnicy Dnia Pańskiego, w którym świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, którego uczestnikami już jesteśmy na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Tak jak wspomniałem we wstępie do Mszy Świętej, dzisiaj rozpoczynamy kolejny, trzeci już miesiąc naszej niemałej, niedużej, ale parafialnej nowenny przed godnym podjęciem Matki Jezusa Chrystusa w kopii jasnowódzkiego obrazu nawiedzenia. Przez 2 ostatnie miesiące pozwoliliśmy, aby Kościół przypomniał nam swoistą hierarchię wartości, która nie może nie być naszą własnością i naszą właściwością. Pierwszy miesiąc poświęcony był pracy nad tym, aby być człowiekiem wiernym Bogu, Kościołowi, Krzyżowi, Ewangelii, pasterzom Kościoła i Ojczyźnie naszej świętej przedniej straży chrześcijańskiej. Drugi miesiąc, czyli do dnia wczorajszego, prosiliśmy Matkę Łaski Bożej, abyśmy umieli stać na straży łaski uświęcającej w każdej polskiej duszy. Łaski uświęcającej, która jest źródłem Bożego życia. Przez 4 tygodnie prosiliśmy ją o pomoc, abyśmy w naszej duchowej, nadprzyrodzonej pracowitości czynili wysiłek nad tym, aby nasz naród, ale również i każdy z nas, był świątynią Boga. Przypomnę, że alternatywa jest jedna. Jeśli człowiek nie jest świątynią Boga, to jest świątynią diabła. Przypomnę bardzo prostą wypowiedź, prośbę papieża Franciszka, wypowiedzianą tuż na progu swojego pontyfikatu, a adresowano, mój Boże, do kardynałów Kościoła rzymskokatolickiego tuż po konklawie, kiedy prosił ich o to, aby się modlili. Żeby się modlili. Ale żeby się modlili do Boga. Bo jeśli człowiek nie modli się do Boga, no to wówczas modli się do diabła. Nie ma trzeciej drogi. A więc ten miesiąc, który zakończyliśmy, był miesiącem pracy nad tym, pamiętali, że od sakramentu Chrztu Świętego staliśmy się świątynią Bogu oddaną, Bogu poświęconą. Ale jednocześnie owa świadomość ma nam nieustannie przypominać i prowokować nas do tego, abyśmy nieustannie dokładali starań o jakość owej świątyni Bogu poświęconej. I abyśmy przez nieuwagę, przez wolny wybór, potrzeby diabelskie ze świątyni Bożej nie przerodzili się, nie przeistoczyli się w świątynię diabła. Jesteśmy na mszy świętej. Popatrzcie, nasz dar ofiarny chleba i wina, mocą Słowa Bożego przeistoczy się w ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. A każdy z nas, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli idziemy za słowem diabła, czyli za diabelskim potrzebem, to również ma miejsce przeistoczenie, ale wówczas przeistaczamy się z dzieci światłości na potępieńców. I trzeba sobie zdawać sprawę z tej wielkiej dynamiki życia wewnętrznego człowieka. W tym miesiącu pracowaliśmy nad tym, aby nasza Ojczyzna była otwartą bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię. Jak łatwo można zauważyć, te dwa pierwsze miesiące i te dwa pierwsze tematy naszej nowenny skupiają człowieka na jego życiu wewnętrznym. To znaczy nie na procesach przemiany materii, które się w nas dokonuje. To nie jest życie wewnętrzne człowieka. Życie wewnętrzne człowieka to to, co jest konsekwencją naszego związku z Bogiem. To życie duchowe człowieka. Czyli wszystko to, co w nas z Boga pochodzi. To wszystkie wydarzenia związane z tym czymś, co w Księdze Rodzaju w sposób bardzo obrazowy określony jest obrazem Bożego tchnienia. Życie wewnętrzne człowieka nie jest równoznaczne z życiem psychicznym człowieka. I nie można stawiać znaku równości między życiem wewnętrznym, a tak zwanym światem uczuć, czyli uczuciowością człowieka, duchowość człowieka, to nie jego uczuciowość. I w dniu dzisiejszym, prymas tysiąclecia, niejako zwraca nasze oczy ku życiu doczesnemu. Będąc ludźmi bogatymi Bogiem, dochowując wierności Bogu, będąc na tyle sprawnymi, że jesteśmy wrażliwi na każde słowo, które wychodzi z ust Bożych, odzyskawszy ten poziom nadprzyrodzonej świadomości, która nie pozwala człowiekowi obojętnie przejść wobec prawa Bożego, pełni jednocześnie łaski uświęcającej, czyli Bożego tchnienia. Do nas wówczas, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, również odnoszą się słowa, które pierwotnie były adresowane do Matki Jezusa Chrystusa w zaciszu nazarenańskiego domu. Pełna łaski. Tak. Kościół Chrystusowi, jeśli nieustannie składa Bogu najświętszą ofiarę, człowiek, który zjednoczony w Jezusie Chrystusie przystępuje do stołu Pańskiego, wychodzi z tej świątyni jako łaski pełen, jako ten, który po brzegi same napełniony jest darami Ducha Świętego, Słowem Bożym, mądrością, która z wysokości stępuje. I dzisiaj prymas tysiąclecia jako ludziom sprawy, że wartościowuje nasze spojrzenie, przekłada nasze spojrzenie, przekierowuje nasze spojrzenie na życie doczesne. Niejako z perspektywy życia wiecznego mamy spojrzeć na nasze codzienne doświadczenie. I dzisiaj słyszymy z ust prymasa takie słowa. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej połyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnie. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Prymas Tysiąclecia nie ze spraw nadprzyrodzonych przeprowadza nas do spraw doczesnych. Ale Prymas Tysiąclecia, wprowadziwszy nas na właściwy poziom, bo tylko i wyłącznie z poziomu, z wysokości Kościoła Chrystusowego można mieć właściwy pogląd na życie. Wprowadziwszy nas na poziom dziecka Bożego, nie sprowadza nas na poziom dziecka ziemskiego, ale każe nam z tej nadprzyrodzonej perspektywy spojrzeć na naszą doczesność, na naszą codzienność. Każe nam spojrzeć na ludzkie życie. Popatrzcie, nie zaczyna od biegu. Nie zaczyna od krzywdy. Nie zaczyna od nieszczęść. Nie zaczyna od diabolenia. Ale zaczyna od najbardziej pełnego nadziei okresu roku liturgicznego, jakim jest Adwent i następujące po nim Boże Narodzenie. Spoczywa utkwionymi w żłóbek betlejemskim, a dokładnie spoczywa utkwionymi w Jezusa Chrystusa leżącego w żłóbku betlejemskim. A jeszcze będą uzbrojeni w łaskę uświęcającą dar wiary, spoczywa utkwionymi w Najświętszą Maryję Pannę Brzemienną, ciężarą, mówiąc takim brutalnym językiem, będącą w stanie błogosławionym, będziemy oglądać wszystko to, co jest nam potrzebne do spełnionego życia doczesnego. Dzisiejszy dzień niech sprowokuje nas wrażliwość na dar życia doczesnego. Dzisiejszy dzień niech obudzi w nas nadprzyrodzoną wrażliwość na dziecko, na każde dziecko, które nie jest złem koniecznym, które nie jest intruzem, które wdziera się w nasze życie, ale za każdym razem jest darem Boga. Jest obrazem Stwórcy. Jest dzieckiem Bożym. женщины наложили на ясногорские шлюбы народу. Шлюбы я накажу меньше. Ружница между ними ее скончил. А между ними кроли я накажу меньше. Przyrzekał w katedrze boskiej Najświętszej Marii Panny, Matce nieustającej pomocy, że chłopstwo, włościanie przestaną być nieobywatelami, przestaną być ludźmi, nie ludźmi, nawet nie to, że ludzie gorszej kategorii, to byli nie ludźmi. Życie chłopa było tańsze niż koń. Koń był bardziej cenny dla ziemianina niż chłop. I w ślubach Jana Kazimierza między innymi król polski przyobiecał upodmiotowić uprzedmiotowionego chłopa. Trwało to bardzo długo, bardzo. W okresie dwudziestolecia między Niemcy wojennego próbował i Witus próbował upodmiotować polskiego chłopa, zrobić z niego obywatela. Nie to, żeby on wymagał ucywilizowania uczłowieczenia. Nie. Był traktowany tyle jak nieobywatel, jak darmowa siła robocza. Prymas tysiąclecia tym przyrzeczeniem zwrócił naszą uwagę na to, abyśmy upodmiotowili każdego człowieka przychodzącego na ten świat. I to nie wówczas, kiedy wyda pierwsze kwilenie na mordowcy. Tak się zwykło czynić, że człowiek uznawany jest za człowieka wówczas, kiedy nabierze pierwszego oddechu, kiedy oddycha tym powietrzem, którym my oddychamy, nogi przeżyły, odrobinę wcześniej. I w tym momencie, dzisiejszym dniem, rozpoczynamy naszą pracę między innymi, a może przede wszystkim w tym miesiącu, nad tym, abyśmy upodmiotowili każdego człowieka, również i tego, który od wczoraj jest pod łonem matki, w łonie matki, w łonie serca. To nie jest przedmiot. To jest podmiot, w którym Bóg jest zakochany od samego początku. Ale, przypomnę, ale człowiek jest zdolny do upodmiotowienia, uznania za równego sobie drugiego człowieka tylko i wyłącznie wówczas, kiedy spogląda na drugiego nie z własnej perspektywy, nie z wysokości własnego egoizmu, nie z wysokości własnej pychy i zrozumiałości, ale kiedy spogląda na drugiego, na tego najmniejszego ludu, z Bożej perspektywy, czyli z wysokości Kościoła Chrystusowego. Z wysokości Kościoła Chrystusowego nie tylko, że widać dalej, bo widać też cierpliwość i zmartwychwstanie. Z wysokości Kościoła Chrystusowego nade wszystko widać głębię.